Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Wiosna się zaczęła, ale grypa nie odpuszcza. Wielkopolanie chorują na potęgę i od drugiej fali zachorowań na grypę zaczniemy dzisiejszy program.
Powinno to się kończyć, ale wiemy, że po COVID-zie te wszystkie klasyczne terminy epidemiologiczne się poprzesuwały.
Co nas czeka, kiedy sezon grypowy się skończy? Odpowiedzi na te pytania w naszym programie.
Teraz temat istotny nie tylko dla osób uzależnionych, ale i ich rodzin. Co może pomóc wyjść z uzależnienia od alkoholu?
Powinniśmy również brać pod uwagę możliwość stosowania leków, które mogą osłabiać mechanizmy uzależnienia albo je leczyć.
Jak alkohol wpływa na mózg osoby uzależnionej, o tym powie nasz dzisiejszy gość.
Dla cukrzyka najważniejszy jest dokładny pomiar cukru i dobre dawkowanie insuliny. Z pomocą chorym przychodzą nowoczesne urządzenia. Jak bardzo im pomagają?
Pacjent dokładnie wie, po jakim posiłku, po jakim wysiłku fizycznym wzrasta poziom glikemii, a po jakim właśnie spada.
Lekarze w przypadku opieki nad chorymi z cukrzycą mówią o skoku cywilizacyjnym.
I na koniec będzie o laureacie wyjątkowego wyróżnienia. Profesor Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii dostał najwyższą nagrodę Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. Profesor od lat zabiega o to, by pacjenci badali się właśnie w kierunku tych nowotworów.
Profil pacjenta absolutnie uległ zmianie. Głównie byli to pacjenci piątej, szóstej dekadzie życia, siódmej. W tej chwili mogę powiedzieć, że ponad 30% pacjentów jest poniżej 45 roku życia, czyli ci młodzi dorośli.
Profesor Golusiński był pomysłodawcą tygodnia profilaktyki i bezpłatnych badań pacjentów w kierunku raka głowy i szyi. W naszym programie powiemy, czym jest dla niego ta nagroda. Zapraszamy.
O choroba! Jak to się leczy?
Za nami marzec, liczba zachorowań na grypę i choroby grypopodobne powinna maleć, ale tak się nie dzieje. Ten sezon jest wyjątkowy, zaczął się wcześniej i nadal trwa. Od stycznia na grypę i choroby grypopodobne zachorowało ponad 270 tysięcy Wielkopolan. Tylko w dwóch pierwszych tygodniach marca ponad 62 tysiące osób.
Mimo większej dostępności niewiele osób skorzystało ze szczepień przeciwko grypie. O tym, ale też o przedłużającym się sezonie grypowym rozmawiam z epidemiologiem, profesorem Jackiem Wysockim.
Czy to się już kończy? Czy jeszcze jest taka fala wzrostowa, można powiedzieć?
Nie można powiedzieć, że się kończy na razie. Jest bardzo dużo zachorowań. My przede wszystkim widzimy chore, jeśli chodzi o dzieci, to COVID-19 i grypa. Trudno powiedzieć, czego jest więcej, bo nie wszystkie dzieci są testowane. No na pewno trochę sytuację poprawia to, że lekarze rodzinni mają testy, więc mogą testować sami i trochę więcej wiedzy na ten temat mamy. Bywają placówki szkolne, przedszkolne, wszystkim w naszym terenie przedszkolne, które przerwały działalność, ale przerwały dlatego, że dużo kadry zachorowało i nie miał kto zająć prowadzić, więc grypa jest cały czas. Marzec powinno to się kończyć, ale wiemy, że po COVID-zie te wszystkie klasyczne terminy epidemiologiczne się poprzesuwały. Także jak to teraz będzie, nie wiemy.
Ale wyjątkowo dużo przypadków w tym roku, tak?
Jest dużo. No mieliśmy takie fale. Najpierw jesienią ubiegłego roku do końca roku była potężna fala zakażeń wirusem RS. Tym wirusem zakażenia dróg oddechowych, który bardzo dotknął małe dzieci. Małych dzieci było pełno w szpitalach. To były dzieci, które miały zaburzenia wentylacji, wymagały tlenoterapii. No, był z tym problem. Potem ten RSV nie zakończył się, ale bardzo osłabł i odbiła z powrotem grypa i COVID-19. Także można powiedzieć, że ten sezon jest takim sezonem wielkiej ilości zakażeń dróg oddechowych.
Takiego wyrównania po pandemii?
Chyba tak, dlatego że jednak na te dzieci zwłaszcza fakt, że placówki oświatowe były zamknięte, że nie było masowych imprez, no one nie zakażały się, tak? Zostały, można powiedzieć, tak odpornościowo naiwne wobec tych zakażeń i nagle to życie wróciło do normalnych ram, one poszły do szkół, do przedszkoli, na zajęcia sportowe i chyba mamy taką falę wyrównania. Z pewnym sceptycyzmem można na to patrzeć jeszcze, na to moje stwierdzenie, ponieważ grypa generalnie i te zakażenia mają taką falowość i my wiemy, że grypa miewała takie sezony, że było mało zachorowań i były sezony bardzo nasilone, ale ta sezonowość też wynika z tego, że jakby nowe osoby wchodzą z brakiem odporności do społeczeństwa.
Kaszel, gorączka, katar, zwala z nóg. Nie pamiętam takiego roku.
Grypa, trzeba przyznać, bardzo ciężka. 8 dni leżałam w łóżku. Żaden COVID, tylko grypa. Nie ma siły, nie ma niczego, nie ma apetytu. Wracam do siebie, muszę powiedzieć, że 3 tygodnie to trwało.
To około 10 dni, ale do dzisiaj jeszcze mam kaszel i oczyszcza się organizm.
Wydawało się, że po pandemii Polacy się przekonają do szczepień i zaszczepią się przeciwko grypie, ale chyba dalej jest słabo.
Nie widać tego. Mianowicie myśmy też tak na to liczyli, że COVID pokaże, co robią choroby u osób nieuodpornionych i co dają szczepienia. Natomiast takiego wielkiego zainteresowania szczepieniami nie widać przeciwko grypie, co nas dziwi. Mimo, że pewne nawet pociągnięcia organizacyjne zostały zrobione, że można iść do apteki, bo ciągle mówimy o tym, nawet tutaj ministerstwu, że jeszcze jest kwestia spraw organizacyjnych, że pacjent musi to szczepienie mieć możliwość zrobienia łatwo.
Tak? Wygodnie.
Wygodnie. Czyli, że na przykład wchodzi do apteki i pach, od razu zostanie zaszczepiony, a nie, że dostaje receptę, z receptą idzie do apteki, bo to ludzi zniechęca. I pewne kroki tu zostały zrobione, ale w dalszym ciągu ta wyszczepialność tak zwana nie rośnie. Mamy ciągle niskie dane, co jest ciekawe, że najlepiej szczepiącą się grupą w Polsce są seniorzy. I to jedyne takie stwierdzenie, że po COVID-zie ludzie więcej może się zainteresowali szczepieniami.
Całe życie się szczepię.
Mąż mój się szczepił.
Może seniorzy w ogóle bardziej o swoje zdrowie dbają, tak? Są bardziej świadomi powikłań, kłopotów. No i jeżeli tam w tej grupie mamy 15-16%, no to w ogólnej populacji 4%. No to
jest... A był chyba taki rok, że było 8, tak?
Tak, tak. To był 2020 chyba, kiedy nie było szczepionki covidowej jeszcze i pacjenci szukali innych szczepień, które mogą pomóc. I szczepili się przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom. Teraz to, no, bieżących danych oczywiście jeszcze nie mamy, ale ubiegły sezon to było nieco ponad 4%, przy czym seniorzy szczepią się lepiej, ale jak seniorów polskich porównamy z seniorami za granicą, to no, Unia Europejska zakłada, że seniorów powinno się szczepić 75%, ale przeciętnie w Unii się szczepi 44%. Są 3 czy 4 kraje w Unii, mniejsze, tak jak Islandia, Irlandia, które już osiągają to 75%. No my mamy 15%, cieszymy się, że aż tak dużo jak na polską populację, ale w ogóle to jest mało.
Magazyn na zdrowie.
Ponad 2,5 miliona Polaków nadużywa alkoholu. W rodzinach z takim problemem żyje niemal 2 razy więcej osób. Wracamy jeszcze raz do wydarzenia organizowanego co roku, między innymi przez Poznański Oddział Polskiej Akademii Nauk, czyli do 14 tygodnia mózgu.
Jednym z prelegentów w tym roku był profesor Marcin Wojnar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił wykład na temat współczesnego podejścia do alkoholizmu i o tym teraz w naszym magazynie.
Panie profesorze, zapytam prowokacyjnie. Wszystko jest dla ludzi. Dlaczego w takim razie mamy z alkoholem mieć się na baczności?
Wszystko jest dla ludzi, ale nie wszystko służy człowiekowi. To nie jest tak, żeby alkohol był najgroźniejszą substancją czy sytuacją w życiu, ale niesie ze sobą określone konsekwencje dla zdrowia i dla funkcjonowania człowieka, nie tylko w kontekście rodzinnym, społecznym, ale także bardzo często zawodowym czy w relacji z prawem. Ale najgroźniejsze i najważniejsze jest to ryzyko, jakie niesie spożywanie alkoholu, szczególnie w nadmiernych ilościach lub regularnie, dla naszego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.
Mówił pan tutaj o tym na wykładzie, że alkoholizm, uzależnienie od alkoholu jest traktowane jako choroba mózgu. Co to zmienia w państwa podejściu do pacjentów?
To zmienia bardzo dużo, dlatego że my uznajemy, że powinniśmy także nie tylko od strony psychologicznej czy społecznej oddziaływać na osobę, która podejmuje leczenie, ale także fizjologicznej, czyli powinniśmy również brać pod uwagę możliwość stosowania leków, które mogą osłabiać mechanizmy uzależnienia albo je leczyć. Jest na naszym rynku, nie tylko europejskim, ale także światowym, bardzo niewiele takich środków, które wspomagają leczenie. I najważniejsze jest to, żeby stosować wszystkie znane metody łącznie, równolegle, czyli leczenie psychoterapeutyczne łączyć z leczeniem farmakologicznym i oddziaływaniami społecznymi.
W 50% osoby, które uzależniają się od alkoholu, są obciążone genetycznie. To można by było pomyśleć sobie, no nie mam innego wyjścia. Jeżeli ja mam takie skłonności, to znaczy, że jestem usprawiedliwiona.
Ale geny nie przesądzają rozwoju uzależnienia. Niosą, tak jak pani wspomniała, tylko połowę tego ryzyka. W związku z tym może istnieć wiele różnych okoliczności i konstelacja różnych czynników może działać protekcyjnie, czyli ochronnie, czyli nie doprowadzić do rozwoju uzależnienia u danej osoby, u której w rodzinie na przykład było bardzo wiele osób uzależnionych. I takie zjawisko my obserwujemy wśród naszych pacjentów.
Czy kobiety mają większe skłonności do popadnięcia w uzależnienie od alkoholu?
Kobiety mniej piją, później zaczynają pić, ale ryzyko, które wiąże się z tym piciem, jest nieco większe niż u mężczyzny. Rzadziej się uzależniają, ale szybciej się uzależniają. To jest bardzo ważne, że kobiety nie są po tej bardziej bezpiecznej stronie, tylko niestety to ryzyko związane zarówno z uzależnieniem, rozwojem uzależnienia, jak i konsekwencjami zdrowotnymi dla całego organizmu, dla kobiet są większe.
Mówił pan też o tym, że bardzo wcześnie zaczynamy się uzależniać od alkoholu, to znaczy jak gdyby w człowieku szybko powstają te mechanizmy, tak?
Nastolatkowie są bardzo narażeni, dlatego że u nich takie mechanizmy naturalne, mechanizmy obronne przed rozwojem uzależnienia często nie są jeszcze wykształcone, czy te psychologiczne, czy też fizjologiczne. Ten mózg jest bardziej podatny na uzależnienie. I dlatego to duże ryzyko, które wiąże się z taką intensyfikacją picia alkoholu przez młodzież, jest takie niebezpieczne.
Jakie sygnały są ważne, jakie możemy w sobie zaobserwować albo u bliskiej osoby, których nie wolno przegapić?
To wtedy, kiedy ktoś kontynuuje picie pomimo określonych problemów, jakie w związku z piciem alkoholu mu się pojawiają w życiu, czy zdrowotnych, czy takich społecznych. To, że ktoś zaczyna pić w samotności, kiedy ktoś nie potrzebuje towarzystwa do sięgnięcia po alkohol, kiedy zaczyna pić rano, kiedy pije w pracy, w różnych sytuacjach, w których nie powinien sięgać po alkohol.
Co robić i jaki procent osób uzależnionych ma szansę na wyleczenie?
Uważamy, że około 20-25% osób ma ogromną szansę skorzystać z leczenia pod warunkiem, że dokończą program terapeutyczny. Natomiast należy jak najszybciej się zgłosić na leczenie. To jest podstawowa rzecz. Nie przeciągać, nie odkładać tego faktu. I wiem, jakie to jest trudne dla wielu naszych pacjentów, bo oni nie mają absolutnie przekonania o tym, że są uzależnieni.
Dodajmy, że na portalu YouTube Poznański Oddział Polskiej Akademii Nauk zamieścił wykłady prezentowane podczas tegorocznego Tygodnia Mózgu.
Magazyn na zdrowie.
Coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę, głównie typu pierwszego. Nieprawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy prowadzi do zaburzenia czynności, a nawet niewydolności wielu narządów.
Dlatego tak ważne jest dokładne monitorowanie poziomu cukru i aplikowanie właściwych dawek insuliny. Tu chorym pomagają nowoczesne systemy i technologie, dzięki którym można mówić o prawdziwym skoku cywilizacyjnym, do jakiego doszło w ostatnich latach w diabetologii, między innymi dziecięcej.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Ten skok cywilizacyjny chorzy zawdzięczają przede wszystkim wprowadzeniu nowoczesnych insulin ultraszybkich, działających jak naturalna insulina, wytwarzana przez trzustkę.
Doprowadziły do tego, że nasi pacjenci pediatryczni są najlepiej wyrównani metabolicznie na świecie.
Diabetolog dziecięcy, profesor Małgorzata Myśliwiec.
To nie jest tak, że sobie wpisywaliśmy wyniki i gdzieś tam przesyłaliśmy. Te wyniki są w ogólnej bazie światowej i okazuje się, że słupki, jeśli chodzi o Polskę, wśród kilkudziesięciu krajów osiągamy powyżej 80%, u dzieci jeszcze więcej, powyżej 85%. To jest praktycznie nieosiągalne u pacjentów, którzy są leczeni za pomocą penów, starych insulin czy też glukometrów, gdzie TIR osiągają 20-30%.
Tak dobre wyniki pacjenci osiągają dzięki pompom insulinowym i nowoczesnym systemom monitorowania poziomu glikemii.
Też pokazał okres pandemii, kiedy wszyscy zamknęliśmy się w domach, natomiast nasi pacjenci, mając nowoczesne technologie, praktycznie widzieliśmy na komputerze to samo, co widzi pacjent i zauważyliśmy nawet większe zaangażowanie pacjenta i rodziców. Nawet nam się polepszyły wyniki i tak naprawdę pandemia nie spowodowała gorszego wyrównania cukrzycy. Niestety u osób dorosłych ilość porad zmniejszyła się o 1/4, u pediatrycznych o 1/4 wzrosła. Dlatego też już w okresie pandemii umawialiśmy się z panem ministrem, aby wszystkie te technologie i te dobre doświadczenia przenieść również dla osób dorosłych. Właśnie to marzenie się spełniło w 2022 roku. Pacjenci powyżej 18 roku życia mają taki sam dostęp, jeśli chodzi o systemy monitorowania glikemii, zarówno poprzez skanowanie, jak i też systemy monitorowania w czasie rzeczywistym. Pacjent dokładnie wie, po jakim posiłku, po jakim wysiłku fizycznym wzrasta poziom glikemia, po jakim właśnie spada. Tylko jeszcze czekamy na jedną refundację osób dorosłych, refundację osobistych pomp insulinowych, bo one zintegrowane z systemem monitorowania glikemii właściwie uwalniają pacjenta w 90% od czynności, które do tej pory wykonywał. Podaje insulinę w sposób automatyczny, bez udziału pacjenta, jeżeli poziom glikemii wzrasta, zatrzymuje podaż insuliny w momencie, kiedy jest tendencja do hipoglikemii. Właściwie dzięki temu pacjenci mogą tak samo żyć jak każdy inny człowiek, wykonywać ten sam, nawet ekstremalny sport, zdobywać każdy zawód w Wielkiej Brytanii, nawet zawód lotnika. Te systemy również są dla kobiet w ciąży, dla osób z zaburzeniami wzroku, więc to jest po prostu ogromny skok cywilizacyjny.
Drugim skokiem cywilizacyjnym w diabetologii są nowoczesne leki, które u pacjentów z cukrzycą typu drugiego hamują chorobę.
Zmieni się nasze myślenie o cukrzycy typu drugiego, że to nie jest choroba progresywna, tylko wręcz możemy ją zatrzymać, a nawet, że tak powiem, ona zniknie. Stosując tą prewencję, spowoduje to znaczne zmniejszenie ilości chorób sercowo-naczyniowych, ilości chorób nerek, czyli dializy, no i komfort psychiczny.
W przypadku cukrzycy u dzieci coraz częściej mówi się też o leczeniu z udziałem nie tylko diabetologa, ale całego zespołu medycznego.
Ten pacjent powinien być leczony interdyscyplinarnie, czyli nie jak dotychczas lekarz-pacjent, tylko naprzeciw pacjenta jest cały zespół. Zespół psychologa, dietetyka, psychiatry, pielęgniarki edukacyjnej. A lekarz tak naprawdę powinien to tylko koordynować, bo ten sposób mówienia, jak my mówimy do pacjenta, to nie zawsze trafia. Natomiast zupełnie widzę, jak nasze pielęgniarki rozmawiają, jak rozmawiają dietetyczki. Od pół roku w moim zespole jest również psychiatra dziecięcy. Wyliczyliśmy, że 30% dzieci z cukrzycą ma zaburzenia psychiatryczne. Ten problem jest naprawdę bardzo duży, więc tu ta opieka wielospecjalistyczna, personalizacja pacjenta i skoordynowana ze specjalistami lekarzy rodzinnych naprawdę przyniesie duży efekt.
Na współpracę w ramach opieki koordynowanej z lekarzami rodzinnymi liczą nie tylko diabetolodzy, ale też pulmonolodzy.
Ostatni rok to jest rok rzeczywiście ważnych zmian.
Profesor Zbigniew Doniec.
Chyba dostrzegamy to wszyscy. Możliwość tych zmian otworzyła tutaj reforma, jaką jest wprowadzenie opieki koordynowanej. Dlaczego o tym mówię jako pulmonolog, alergolog? Dlatego, że jedna z tych ścieżek, które wchodzą w skład opieki koordynowanej, to są choroby układu oddechowego, oczywiście astma i POHP. Astma i POHP, olbrzymi problem społeczny, o czym doskonale wiemy. I możliwość takiej zmiany, tak zwanej, przepraszam za określenie, medycyny skierowaniowej, czyli skierowanie masz idź, zamieniona na konkretnego adresata, kolegę, który w ramach umowy współpracuje z lekarzem POZ-u, to jest naprawdę przełom, to jest zbliżenie pacjenta i danie mu poczucia bezpieczeństwa, o którym często mówimy, a którego tak naprawdę do końca chyba jednak nie było. Z punktu widzenia pulmonologa otworzyło to możliwość bezpośredniej współpracy.
W tej chwili średnio co piąta przychodnia lekarzy rodzinnych w kraju ma podpisaną umowę na opiekę koordynowaną, czyli działanie w ramach takiego systemu, który chorym przewlekle ułatwia konsultacje ze specjalistą.
Na zdrowie!
Onkolog profesor Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, jeden z założycieli Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez lekarzy z tej organizacji. Poznańskiego lekarza doceniono za ostatnie 5 lat kierowania działalnością towarzystwa. W tym czasie udało się przede wszystkim rozpowszechnić problematykę nowotworów głowy i szyi na kraje europejskie, ale nie tylko.
Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi profesor Golusiński zapoczątkował w Wielkopolsce. Od lat, co roku we wrześniu, najpierw w naszym regionie, a potem w całym kraju, zaczęły być organizowane bezpłatne badania dla chętnych. Dzięki temu udało się uratować życie i zdrowie wielu osób. Teraz przed lekarzami zrzeszonymi w Europejskim Towarzystwie kolejne ważne zadania. I o tym rozmawiałam kilka dni temu z profesorem Wojciechem Golusińskim.
Jest to jedno z większych europejskich towarzystw naukowych. Właściwie reprezentuje wszystkie kraje europejskie. Jest bardzo transparentnym środowiskiem medycznym. Nasze towarzystwo to jest nie tylko chirurdzy głowy i szyi, laryngolodzy, ale ta interdyscyplinarność tego towarzystwa zawiera się, że jest tutaj wiele specjalności reprezentowanych. Patomorfolodzy, radiolodzy, chirurdzy onkologiczni, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, psychologowie, fizjoterapeuci, czyli wszyscy ci, którzy się zajmują leczeniem chorób nowotworowych. No a leczenie nowotworów głowy i szyi jest jednym z najtrudniejszych, ponieważ dotyczy właśnie głowy i szyi, czyli tego regionu super unerwionego, unaczynionego. Tutaj znajduje się 5 narządów zmysłu. Tutaj poruszanie się, czy to chirurgiczne, czy każde inne leczenie, wymaga niezwykłego doświadczenia.
Można podsumować albo można porównać, jak było na początku, jak jest teraz, jeżeli chodzi o właśnie leczenie.
Takim projektem flagowym tego naszego Europejskiego Towarzystwa jest program profilaktyki, który prowadzimy w Europie. Wiele, wiele dobrego zrobiła w Europie, ponieważ te nowotwory głowy i szyi wyszły z cienia, że zaczęliśmy zauważać, że problem, że nie tylko chorują ci, którzy palą papierosy i nadużywają alkoholu, że chorują również młodsi pacjenci poniżej 45 roku życia. Nazywamy tą grupę pacjentów młodymi dorosłymi. Tu jest bardzo znaczący udział w etiologii tej choroby wirus brodawczaka ludzkiego. I przebadaliśmy wiele tysięcy chorych przez te lata, którzy się mogli zgłosić w tym tygodniu profilaktyki zawsze we wrześniu, gdzie były te badania otwarte. My w Polsce poszliśmy jeszcze dalej, ponieważ udało się pozyskać środki europejskie i stworzyliśmy program screeningowy profilaktyki w nowotworach głowy i szyi, czyli tak jak na przykład pierś, czy prostata, czy płuco. I w tej chwili przyszło podsumowanie w tym roku. Nasze wyniki fantastycznie pokazują, jaki jest problem, jaka jest trudna zgłaszalność się, jaka jest niewiedza w tym zakresie, jakie mamy opóźnienia. Przytoczę tutaj liczby. My w Polsce zbadaliśmy ponad 250 tysięcy pacjentów. I to jest to, co teraz jest moim języczkiem uwagi, żeby ten program profilaktyki, który prowadziliśmy w Polsce, rozszerzyć na ten screening europejski.
Jak zmienił się pacjent? Czy zmieniło się rodzaje zagrożeń dla pacjenta na przestrzeni tych lat, jak pan tutaj zajmuje się głównie tą tematyką?
Profil pacjenta absolutnie uległ zmianie. Głównie byli to pacjenci 5-6 dekady życia, 7. W tej chwili mogę powiedzieć, że ponad 30% pacjentów jest poniżej 45 roku życia, czyli ci młodzi dorośli. Tutaj te czynniki etiologiczne, takie jak palenie papierosów i alkohol, nie odgrywają pierwszorzędowej roli, tylko właśnie ten zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego i też genetyczne uwarunkowania. U ludzi młodych przebieg tej choroby jest zupełnie inny i jakby inna jest biologia tej choroby. U ludzi młodych jest bardziej agresywny ten nowotwór. Dlatego tutaj, jak zaczynają się te pierwsze objawy tych nowotworów do rozpoznania, to jest bardzo istotny czas, żebyśmy jak najwcześniej zdiagnozowali i wdrożyli leczenie. Mimo to, że on jest agresywny, to ci młodsi chorzy lepiej reagują na leczenie. Co jest ważne, że walka o to, żeby ten chory się zgłosił szybko, pozwala poprzez nasze działanie terapeutyczne, lecznicze w tym wczesnym okresie zachować dobrą jakość życia tego chorego. Że on po leczeniu ma całkowitą remisję nowotworu, wraca do pracy, zajmuje się rodziną i po prostu ma w wywiadzie epizod onkologiczny. Ale jeżeli ten nowotwór jest rozpoznany późno i to leczenie jest bardzo agresywne, wtedy nie zawsze możemy zagwarantować, że ta jakość życia będzie wystarczająco dobra.
Panie profesorze, bo teraz jesteśmy przed operacją HPV zależny nowotwór? Czy
to... Nie, w tej chwili czeka operacja chirurgia krtani. Jest to rak krtani spowodowany w tym wypadku nie wirusem HPV, tylko u palacza, wieloletniego palacza, gdzie w obrębie fałdu głosowego krtani mamy raka, ale na szczęście jest to dość postać wczesna, że można tego raka przy użyciu chirurgii laserowej, czyli też chirurgia minimalnie inwazyjna, zoperować i zaproponować mu tylko tą chirurgię. Nie będzie potrzebna ani radioterapia uzupełniająca, ani chemioterapia, czy leczenie systemowe. Czyli ten chory będzie bardzo dobrze funkcjonował, będzie miał oczywiście osłabiony głos, ale ta jakość życia pozostanie u niego wysoka. Czyli to wczesne rozpoznanie jest bardzo, bardzo ważne i zachęcam nas wszystkich do korzystania, bo nieraz narzekamy, że nie mamy możliwości, nie do końca. W tych badaniach profilaktycznych one się rozwijają w Polsce, mamy postęp i
trzeba z tego korzystać.
Dodajmy, tradycyjnie we wrześniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii kolejna akcja bezpłatnych badań, ale w przypadku zauważenia niepokojących objawów utrzymujących się dłużej niż 3 tygodnie, typu chrypka, jednostronna niedrożność nosa czy ból gardła, to należy jak najszybciej zgłosić się do poradni.
Warto zwrócić uwagę na niepokojące objawy i zgłosić się do lekarza. Zachęcamy do badań profilaktycznych i zachęcamy do kolejnego spotkania z nami, tym razem wyjątkowo nie za tydzień, bo będzie to świąteczna niedziela, ale za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.